Może przyszedłeś z jakimś obciążeniem, może cię diabeł atakuje teraz, że zrobiłeś jakiś grzech. Przyjdź pod krzyż. On już to załatwił. My się bardzo często martwimy, a bo zgrzeszyłem. Tak, to jest niedobre. Ale powiem wam, może takiego coś takiego powiem, że może niektórym się z was nie spodoba. Ja się nie najbardziej martwię o grzech. Wiecie dlaczego? Bo grzech każdego z nas już został załatwiony. Amen. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Każdy grzech, jeśli tylko przyjdziesz z pokutą. Jezus mówi, że wszystkie wasze grzechy zostały załatwione, bo ja poszedłem na krzyż i tam właśnie je przybiłem do krzyża i nie ma już żadnego twojego grzechu. Dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli, mówi święty Jan. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, to co mamy zrobić? Mamy kogo? Orędownika, pośrednika, Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze i on stawia się za każdym naszym grzechem. U kogo? Nie u diabła. U Boga Ojca. I dlatego w autorytecie Jezusa Chrystusa masz prawo powiedzieć: diable, nie masz prawa do mnie. Ale jeśli na pewno coś zrobimy złego, to wtedy przychodzimy: Panie, przepraszam. I on mówi: okej, synu, ja już to załatwiłem. Ale dobrze, że przyszedłeś do mnie. Bo ja takich potrzebuję, którzy będą z uniżeniem do mnie przychodzić. Wiecie, co jest największą przeszkodą dla tych wszystkich ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa? Wiara, brak wiary. Brak wiary. Zobaczcie, co w Ewangelii świętego Jana w 3:16 to znamy, albowiem tak Bóg umiłował świat, amen, ale w 3:18 jest napisane tak. Ktoś, kto nie wierzy we mnie, mówi Słowo Boże, już na siebie wyrok zgotował. Czyli co jest? Jeśli ktoś tutaj na ziemi nie przyjmie Jezusa Chrystusa, już przyjmuje na siebie oskarżenie, czyli potępienie, mówi Słowo Boże. Dosłownie jest tam napisane potępienie. A jak myślicie, kogo zbawił Jezus? Czy tylko chrześcijan? Albowiem tak Bóg umiłował kogo? I w kilku wersetach, 2 Koryntian, 5 rozdział też jest tam, mówi o nowym stworzeniu. I mówi tam, że Bóg pojednał kogo? Świat. Zobaczcie, nie chrześcijan tylko. Bóg pojednał świat. Czyli on oddał życie za wszystkich, nie tylko za ciebie i za mnie, za chrześcijan. On oddał życie za wszystkich. I dlatego z grzechem jest załatwiona sprawa. Ale najwięcej problemu jest to, czy przyjmujesz Jezusa, czy ten świat przyjmie Jezusa. A jak myślicie, do kogo należy to, żeby iść do świata? Tak samo 5 rozdział listu do Koryntian. Do nas. On powierzył co nam? Dzieło posługiwania. Po to, żebyśmy my poszli do świata, do tych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą. Kogo poślę? Mówi Jezu. Grzech jest załatwiony na krzyżu i dla świata, i dla nas. Ale do nas mówi Słowo Boże. Do ciebie, do mnie. Idź, bo oni nie wierzą. A Słowo Boże mówi dalej. 18 werset, 3 rozdział Ewangelii Jana. A jeśli nie uwierzą, idą na co? Na potępienie. I tego się najbardziej boję w stosunku do tych wszystkich moich bliskich, rodziny, którzy jeszcze nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Czy czy idę do nich zwiastować im dobrą nowinę. Halleluja. Ale to jest temat inny. Będziemy na te tematy cały czas jeszcze mówić. Halleluja. Ale chciałem o czym innym mówić. Drugi Tymoteusz 3:10 czy 16. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu, mówi, przez wiarę, wszędzie występuje słowo wiara. Ostatnio słuchałem pewnego człowieka, który powiedział tak, wprost, i uderzyło to mnie w moje serce mocno. Co jest największym problemem twoim? Takie pytanie zadał. Co jest największym twoim problemem dzisiaj? Usłyszałbym prawdopodobnie różne myśli. Nie mam pracy, mam kupę długu, straciłem pracę, choruję, a to, a tamto. Rozumiecie, moglibyśmy teraz dużo. Dziecko moje, a to, a moje rodzice. I tych problemów jest mnóstwo, tak? A Słowo Boże mówi, a jeśli cokolwiek czynicie, całe Pismo, że cokolwiek czynisz bez wiary, gdzie dwóch lub trzech uzgodni o cokolwiek i będzie się modliło z wiarą, co znowu otrzyma? Wszystko otrzyma. Słowo Boże mówi wszystko, tak? A wszystko to znaczy, że to nie jest największy problem, twoja choroba. Bo jeśli uwierzysz, to ci się to stanie. Czyli wszystko. A w tym słowie wszystko jest tak, że twoja choroba, twoje, w cudzysłowie, bo to nie jest twoje, bo to jest od diabła, ale te pewne rzeczy, które tylko jest problemem w nas, przyjąć to. Czyli największym problemem dla chrześcijan na dzisiaj to jest twoja i moja niewiara. Bo jeśli przyjmiesz to, to w tym słowie wszystko znajduje się wszystko. I przez wiarę wtedy będziesz uzdrowiony, uleczony, uwolniony i wszystko to, co ci stoi na przeszkodzie. Boże, mówię, no tak. Ja cały czas wołałem do Boga, Panie, zrób coś. Czasami jeszcze wołam. A Bóg mówi, ja już wszystko zrobiłem. W Jezusie Chrystusie masz to. Uwierz, synu mój. Uwierz w to, a będzie ci się to działo. A jeszcze mało, nawet gdy dwóch, jeżeli brakuje ci wiary, to mówi, gdzie dwóch uzgodni o cokolwiek, to im się co? Stanie to. Czyli jeśli masz mało wiary, to wtedy zaproś żonę, zaproś kogoś i wspólnie razem pomódlcie się, uzgodnijcie w jedności i módlcie się i wtedy z wiarą weźmiecie to. Jakie to niby jest proste. A my skomplikowaliśmy to. Ja skomplikowałem to cały czas w swoim życiu. Ciągle proszę. Błagam. A ja już to wszystko otrzymałem. Ale nie będę teraz jeszcze na tym temat. Znowu odchodzę od tego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Amen? No, nie wypada nam powiedzieć, że nie. Bo jesteśmy chrześcijaninem. Całe Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Amen?
Tak.
Czyli się uczymy przez Pismo, przez Słowo Boże. Dalej mówi, do wykrywania błędów. Podpowiem ci, ale nie błędów u sąsiada. Nawet nie u żony. U ciebie. Gdyby to było przy od razu naszym nawróceniu i nie zaatakowałaby nas jakaś tam spojrzenie religii na te wszystkie nasze życie, to prawdopodobnie byśmy inaczej wyglądali jak jak dzisiaj. I nasze życie by inaczej wyglądało. A my zawsze próbujemy zwrócić uwagę. Jezus mówi, jeśli widzisz źdźbło, to mówi najpierw belka, tak? Załatw. I dlatego cały czas Słowo Boże mówi do wykrywania błędów, swoich błędów. Panie, nie wychodzi mi coś, coś grzeszę i to mi się powtarza. Co mam zrobić? A najlepiej u kogoś zobaczyć, nie? No bo wtedy ja jestem święty. Ja jestem tym dobrym, który zauważyłem u ciebie grzech. A nie, Słowo Boże mówi, gdy ja się zamykam teraz w komorze, to pytam się, Panie, Duchu Święty, co zrobiłem, że w tym mnie mi nie wychodzi? Jakie błędy popełniam? Czasami mówi, czasami nie, czasami pokazuje, czasami gdzieś tam, czasami jakaś układanka jest, że muszę pewne rzeczy spełnić, ale to jest najważniejsze, czy będziesz miał uszy ku słuchaniu tego wszystkiego. Amen? I dopiero wtedy otrzymasz to, co powinieneś otrzymać. I do wykrywania błędów, moich błędów. Ty wiesz, że ty nie walczysz o kogoś, o sąsiada? Nawet o żonę, o męża? Ty walczysz o swoje zbawienie, powiem ci. O swoje. O swoje. A przy okazji o kogoś. Święty Paweł nawet tak się modlił. Głosząc innym, abym sam nie był, co? Odrzucony. Do wykrywania błędów. Mówi, do poprawy. Jeśli coś widzisz, popraw się. Popraw się, Piotrek. Popraw się. Czyli Bóg daje nam szansę następną. Amen? To jest fajne słowo. Do poprawy to mówi, że daje nam następną szansę. Chodź, popraw się, synu. Nie udało się teraz, ale chodź, popraw się. Ale to robi z miłości do każdego z nas. Do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Osobny temat. I zobaczcie, po co jest. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Do jakiego dzieła? Dobrego. A jakiego mamy Boga? Dobrego. Bo Bóg chce, żebyśmy byli naśladowcami Jego, bo On jest Bogiem dobrym. Jakie to jest niby wszystko proste. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale są zapisane takie słowa. Dążcie do pokoju, od 14 wersetu. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Amen. Czyli ten, który dąży do pokoju, nie wyciąga miecz. Ten, który dąży do pokoju, ten mąż, który dąży do pokoju, nie krzyczy na żonę. Amen. Bo pokój nie kojarzy nam się z krzykiem. Zgadza się? Dążcie do pokoju. Ze wszystkimi. Ze wszystkimi. I mówi dalej. I do uświęcenia. I tutaj troszeczkę można by się zatrzymać. Do uświęcenia. Świętymi bądźcie, jako ja jestem święty, mówi Bóg. I do uświęcenia. Bo bez tego uświęcenia, zobaczcie, co święty Paweł prawdopodobnie pisał, bo to nie wiadomo, czy on jest autorem listu do Hebrajczyków. Mówi, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Każdy jest. Czy ktoś jest zwolniony z uświęcenia? Nie. Co to znaczy uświęcenie? Co to znaczy? Myślę, że jako Wy wszyscy byście tutaj powiedzieli, co to znaczy w waszym życiu, bo jeden jest w tym miejscu, drugi jest w tym miejscu, jeden już otrzymał takie objawienie, drugi mniej, drugi więcej. Każdy ma swoje spojrzenie, ale wszyscy chyba my wierzymy, że uświęcenie to znaczy stawanie się czystym przed Bogiem. Takim obnażonym, czystym, ale obnażonym w znaczeniu dobrym, pozytywnym. Że nic przed tym się nie ukryje i wtedy wyjawiasz wszystkie tajniki swojego serca przed nim. I wtedy stajesz się święty względem Boga i później starasz się to uświęcenie zanieść do siostry i brata, żeby oni wiedzieli, że ty jesteś święty. Że gdy Mojżesz się spotykał z Bogiem, to schodził do ludzi i jego oblicze co? Świeciło. Świętością Boga. A jeśli ty wchodzisz do swojej pracy, do swojej szkoły, tam gdziekolwiek Bóg cię postanowił, gdziekolwiek jesteś, czy ludzie w tobie widzą świętość? W twoim zachowaniu, w twoim byciu? Czy schodzisz z tej góry, ze swojego pokoju, do swojego pokoju, w którym naładowałeś się promieni od Boga. Z tej komory wychodzisz, taki święty, a tutaj nagle w czasie tego krzyczy ktoś i mówi: śmieci wyrzuciłeś! A ty mówisz: no jak to? Ja jestem do lepszych dzieł przeznaczony. To jest świętość. Ja miałem spotkanie z Bogiem, a ty mi, kobieto, tu przeszkadzasz. I możesz wybuchnąć. Jak myślicie, co to będzie? Będziemy mówili sprawiedliwo? Co to jest sprawiedliwe? Co jest czasami? Nie, to jest ćwiczenie twojej cierpliwości, bo się modliłeś przed chwilą. Przed chwilą się modliłeś. Panie, daj mi cierpliwość. No i sprawdza Bóg twoją, moją cierpliwość. Ja bardzo takie przykłady zwykłe mówię, ale wiecie, że to jest normalne życie, tak? To jest normalne nasze życie. I w tym powinniśmy się poprawiać. Cały czas. Do wykrywania błędów, do poprawy, co powiedzieliśmy wcześniej. Do uświęcenia. Bez uświęcenia, którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Czyli zachowując taką takie mocne zastanowienie się, że bez tego nie ujrzę Pana. Jeśli się nie uświęcę Jego świętością. Jego świętością, nie swoją. Nie swoją siłą. To jest osobny temat. Zobaczcie i taka nauka jest nam, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby jakiś gorzki korzeń, wiele tłumaczeń słyszałem na ten temat, ale na pewno nie jest to nic dobrego, ten gorzki korzeń. Niektórzy mówią, że to jest uraza, jest to jakieś zgorzknienie, uprzedzenie. Wszystkie te słowa oznaczają coś złego. Amen. Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, mnie się to od razu kojarzy, jeżeli rośnie w górę, to znaczy, że w pychę. Rosnący w górę. Dlaczego o tym mówimy? Bo nikt bez uświęcenia nie ujrzy Pana. Mógłbym dzisiaj mówić o wspaniałych rzeczach, o obietnicach Bożych, które są dla nas, co my mamy w Królestwie, co my mamy przez Jezusa i to rzeczywiście wszystko mam. Ale żeby jeszcze przez ciebie, jeśli masz ten korzeń gorzkości, Słowo Boże mówi, nie pokalało się ilu? Wielu. Czyli jest to jakaś przestroga. Bo całe Pismo natchnione jest, tak? I pomocne. Całe. Stary i Nowy Testament. I tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Nie wyrządził szkody, żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny jak lekkomyślny Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o to ze łzami zabiegał. Jest tu podany przykład Starego Testamentu o stanie serca pewnego męża, który mógł mieć dobre relacje z Bogiem, ale w chwilach trudnych nie podjął słusznych decyzji i sprzedał swoje pierworodztwo za zupę soczewicy swojemu bratu. Później chciał to odzyskać ze łzami. Nie otrzymał, bo jego stan serca już był na tyle zepsuty, że to nie pomogło. Czyż to nie jest jakiś przykład dla nas, którzy dzisiaj żyjemy? Kojarzy mi się od razu Ewangelia według świętego Mateusza, 18 rozdział. I tam jest zapisane o tym, Jezus mówił i powiedział taką przypowieść o królu, którą wszyscy znamy, o królu, który gdzieś wyjeżdżał i chciał wziąć obrachunek, tak mówią niektóre tłumaczenia, takie dziwne słowo, obrachunek ze wszystkiego i miał dłużnika, który był mu winien ileś tam tych talentów. Bardzo dużo. Oczywiście znamy wykładnię tego wszystkiego, że przyszedł, on padł na kolana, przebaczył mu, Jezus mu wszystko, każdemu z nas przebaczył, ale miał on jakiegoś dłużnika. I ten dłużnik, tego dłużnika po drodze spotkał i mówi, jak mi nie oddasz tych 100 denarów, to ja cię wsadzę do więzienia. I tak zrobił. Nie zrobił tak, jak zrobił ten król, tylko on zrobił według stanu swojego serca. I współbracia, mamy takich współbraci, którzy czasami donoszą Panu Bogu. I współbracia donieśli to królowi. I nie chcę czytać tego, znamy to wszystko. I mówi, Panie, zobacz, co on zrobił. Ty mu przebaczyłeś wszystko, te 100 000 talentów, ogromna suma. A on wtrącił całą rodzinę do więzienia, bo ona mu była winna 100 denar. I ten końcowy werset. Taki Ojciec mój niebieski, Jezus mówi, taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Po co to Jezus nam mówi? Aby nauczyło się nasze serce, tak? Bo jeśli komuś nie odpuścimy serca, nie tak, sorry, nie ma sprawy. A później dalej mówię o tym. Serca. Słowo odpuszczenie to już jest coś takiego, co było i zanikło. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, czyli takie czerwone, jak śnieg zbieleją. Nie ma. Nie ma ich. I tak samo jest słowo odpuszczenie. Znaczy, odpuszczenie to jest coś takiego, że ja ci byłem winny? Rzeczywiście byłem winny. Ale odpuszczam ci i daruję ci tę winę. I Jezus powiedział to do każdego z nas, abyśmy się nauczyli odpuszczać, bo to nie jest dobre dla Boga jako takiego. bo On już zrobił swoje. Król już zrobił swoje. Amen? Przez Jezusa Chrystusa. A do nas należy, żeby nasze serce się ćwiczyło. Jeśli komukolwiek tutaj na ziemi cokolwiek trzymasz przeszkodą twoich wysłuchanych modlitw, niewysłuchanych modlitw, są właśnie nieodpuszczenie winy drugiemu. My wiemy o tym. Zgadza się? Wszyscy znamy te wersety. Chyba, że ktoś tu jest początkujący i nie zna. Ale jakże często zapominamy o tym. Gdy przyjdzie zwłaszcza próba do naszego życia, różne próby przychodzą. Powiem wam. Różne. Nikt by się czasami nie spodziewał, że takie próby na mnie. A tu przychodzą. Bo ty mówisz na mnie. To właśnie zwołujesz do siebie te próby, bo Bóg widzi czasami, że my potrzebujemy właśnie, żebyśmy umieli przebaczać. Bo bez uświęcenia nie ma. Nikt nie ujrzy Pana. A to jest uświęcenie. A to jest uświęcenie, jeśli umiesz przebaczyć. To jest tylko pewien wątek. Ale idę dalej, bo chcę dojść do sedna. To jeszcze dopiero początek jest. W pierwszej Mojżeszowej są takie słowa zapisane. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Boże Pana. To było dawno. Dawno. Oto dzieje rodu Noego, pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział. Noe był mężem sprawiedliwym. Piękne świadectwo. Nieskazitelnym. Co wam się kojarzy słowo nieskazitelny? Do rany przyłóż, nie? No coś, mnie się to słowo to z tym kojarzy. Nieskazitelny, czyli czysty, wręcz święty. Nie ma żadnej plamy na nim. To jest słowo, świadectwo Biblii. O nim jest tak zapisane. Przyjmujecie to? Tak jest zapisane. A całe pismo od Boga jest natchnione. Amen? I pożyteczne. Amen? To wcześniej mówiliśmy. Był sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Wśród swojego pokolenia. I pisze, Noe chodził z Bogiem. To jest świadectwo Starego Testamentu. Prawdopodobnie Mojżesz pisał tamte księgi, to on napisał takie świadectwo o Noem. Ale mało tego, w Biblii jest kilka jeszcze takich wersetów mówiących o Noem. Również starożytnego świata, drugi list świętego Piotra, czyli Nowy Testament mówi, również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem. I zobaczcie, zwiastunem, tak jest nazwany, zwiastunem sprawiedliwości. Inne tłumaczenia mówi, nawet spotkałem się takie tłumaczenie z kaznodzieją sprawiedliwości. Bo on był takim kaznodzieją dokładnie. Zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Czyli znowu dobre świadectwo w Nowym Testamencie o Noe. List do Hebrajczyków 11:7. Znowu następny, gdy wymienia wszystkich tych mężów wiary mówię. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, zobaczcie, pełen bojaźni Bożej, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest przez wiarę. Nie jest moim tematem sprawa wiary dzisiaj. A tu czytamy dalej słowo. Wracamy do pierwszej Mojżeszowej. I zobaczcie, co jest napisane. 8 rozdział od 18 werseta. Synami Noego którzy wyszli z arki, byli Sem, Ham i Jafet. A Ham był ojcem Kanaana. Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludzkość ziemi. Czyli my też. Jakaś tam linia, nie wiem. Można podobnoż dochodzić teraz, czy jesteśmy z rodu Sema, Jafeta. Myślę, że nie Hama, ale zaraz dojdzie. Noe, który był rolnikiem, kłaniamy się rolnikom, Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Nie było jeszcze winnicy i pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się. Pamiętajcie o tych słowach. Nieskazitelny, sprawiedliwy, co powiedzieliśmy przed chwilą. W Biblii jest napisane o Noem, tak? Takie świadectwo otrzymał. Zgadzacie się? A tutaj jest napisane, upił się. Jak to? Chciałbym teraz, żebyście zbadali swoje serce. Teraz, w tym momencie. Jak to? Co w tobie jest? Teraz. No tutaj jest takie piękne określenie, takie cudowne świadectwo o Noem, a tutaj jest napisane wprost. Upił się. Mało tego. I leżał odkryty w namiocie swoim nagi. Gdy pierwszy raz powiem wam, czy drugi, już nie pamiętam, czytałem to, mówię, Boże, co on narozrabiał? Jak tak mógł? Co on zrobił? Tutaj jest, a tutaj pijany i nagi. Ale czytamy dalej, bo to nie jest... Postać teraz dla mnie, żebyśmy się... On nie jest najważniejszy tutaj. Będzie kto inny ważny. A Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego, opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Opowiedział. Nie wiem dlaczego, ale niektóre wyrażenia z Biblii są takie czasami, jak słyszymy Ham, to nam się z czym kojarzy. Nie wiem, jak się to pisze dokładnie, ale z czym nam się kojarzy nie za bardzo. Albo z szynką, albo po angielsku, albo no, z takim człowiekiem, który jest trudny do zniesienia, tak? Jest taki wulgarny, taki chamski się mówi. Zgadza się? Ująłem takiego słowa brzydkiego, ale jest tak. Czasami w Biblii mamy takie określenia. Na przykład wiecie, od czego pochodzi słowo onanizm? Którego rzadko używamy, bo jesteśmy chrześcijanami. Mówię słowa, nie onanizmu. Wiecie dlaczego? Od imienia Onan. Onan, który nie chciał być posłuszny Bogu i nie chciał się ożenić, bo brat umarł i on miał się ożenić i on się wtedy zonanizował i po prostu wylał nasienie obok i dlatego od niego wywolnili się słowo onanizm nawet. To jest taka ciekawostka tylko. Tak. Bo takie było prawo. Wtedy Sam i Jafet wziął szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego. A ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. A gdy Noe obudził się po ubiciu winem, dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn. I rzekł: niech będzie przeklęty Kanaan. Czy Ham? Nie. Jego potomstwo zostało przeklęte. Niech będzie przeklęty Kanaan, syn Hama. Niech będzie najniższym sługą braci swoich. Inne tłumaczenia mu: niech będzie sługą sług. Takie w cudzysłowie błogosławieństwo otrzymał od ojca, od dziadka. Potem rzekł: błogosławiony niech będzie Pan Bóg Sema i Jafeta, a Kanaan niech będzie sługą jego. Dlaczego o tym mówię? Żyjemy w podobnym świecie, powiem wam. Żyjemy w bardzo podobnym świecie, że czasami bardzo prosto zajrzeć do internetu. Tu usłyszymy, że jakiś kaznodzieja upadł. A tutaj słyszymy, że ktoś się upił. A tutaj słyszymy, że ktoś zdradził kogoś, jako chrześcijanie często. Mężowie Boży, czasami słyszymy o nich. I wielu jest takich, i mężów, i kobiet Bożych, którzy upadają. Powiem wam, gdy studiowałem Słowo Boże w Nowym Testamencie i nadal studiuję, nie znalazłem nigdzie, żeby oprócz tam święty Paweł mówił: bądźcie naśladowcami moimi, jako ja jestem Chrystusowy. Ale nigdzie nie znalazłem słowa, że bądźcie naśladowcami ludzi tutaj na ziemi. Nowy Testament o tym nie mówi. Nowy Testament mówi tylko o tym, że bądźmy naśladowcami kogo? Chrystusa Jezusa. Ale nie ludzi. I gdybyś był naśladowcą i czasami idziemy za kimś i nagle ten nieskazitelny, jak był Noe, upada, upija się i leży nago, obnażony w swoim grzechu. Jak ty reagujesz? Jak twoje serce wtedy reaguje? To ty musisz wiedzieć tutaj, w danym wypadku, w danym momencie, w danej chwili. Jeśli on był wzorcem dla ciebie, jakiś dany człowiek, to uważaj. Bo on jest tylko człowiekiem. I on może upaść. I wtedy co? Noe wstał. Zaczął żyć dalej. Myślę, że przeprosił Pana i zaczął żyć dalej. Nie teraz, później. I żył dalej. Wielu nie podnosi się z tego, co upadnie. Gdy słyszę, że ktoś, jakiś kaznodzieja, znany kaznodzieja, idzie z sekretarką, zostawia żonę. A piękne książki jego czytałem. Ale co budzi się w danym miejscu, w twoim sercu, w tym momencie, gdy usłyszysz coś takiego? Czy coś może: nigdy już więcej nie będę słuchał jego kazań. Albo tam jakieś słowa. To wierzcie, w jaki sposób reagujemy? jak ten Ham, syn Noego, powiedział i poszedł, opowiedział innym. Jeśli jeszcze to, swoją gorycz, dlaczego o tym mówiłem, o goryczy, swoją gorycz zaczynasz dzielić się jeszcze z innymi, to tą goryczą zasiewasz złe nasienie. O tym kaznodziei, który dzisiaj upadł, ale jutro wstanie. A my tego nie wiemy. I dlatego nie mów źle o innych. Ja zmądrzałem to i powiedziałem, Panie, bądź Ty tylko dla mnie przykładem. Żaden człowiek, ale Ty, Panie, bądź przykładem. I On jest przykładem. Wiecie dlaczego? Bo mamy Ducha Świętego. Zesłał nam Ducha Świętego. To jest odzwierciedlenie Jezusa Chrystusa, który żył na ziemi. Jaki był? Dobry był. Taki. Wszędzie pomagał. Tu mamy kaznodzieję, który nie upadł. Kiedyś Dawid, gdy stanął przy śpiącym Saulu, pamiętacie to wydarzenie? Saul go prześladował, chciał go zabić i była taka okazja. Jeden mąż Boży mówi, masz miecz, zabij go. Skończy się twoja tułaczka, twoje wygnanie. Przecież on nalatuje na ciebie. Masz słuszność, masz rację. A on pomyślał w duchu i powiedział, nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. Nie podniosę. Jak czasami czytacie Księgę Judy, to jest list świętego Judy. To jest tylko jeden rozdział. Jest tam napisane coś takiego. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza. Nie znamy tej księgi. Podobno jest to w jakiejś księdze napisane. Ta cała sytuacja. Nie ośmielił się, jest napisane. Nie ośmieli się wypowiedzieć bluźnierczego sądu. Zobaczcie. Nawet archanioł Michał nie ośmielił się sądu wydać, tylko powiedział, niechaj cię Pan zgromi. Niechaj cię Pan zgromi. Pomsta do mnie należy, mówi Pan. Jakim sądem sądzicie, takim wam was osądzą. Jaką miarą mierzycie, takim wam odmierzą. Wszyscy znamy to słowo. Ale jeśli przyjdzie taki brat, mówiący z imienia, o imieniu Ham, który zobaczy jakieś zło i zacznie się dzielić, jakże czasami jesteśmy nastawieni na to, żeby wysłuchać tego, bo to są tak zwane nowinki. I wtedy zaczyna się problem, bo od jednego rośnie coś, rośnie i później dużo więcej trzeba posprzątać. Przypatrzcie się na te wybory, które teraz są, które były. Przypatrzmy się do naszej pracy, o czym rozmawiamy na ten temat. A Słowo Boże mówi, zobaczcie, jakże prosto. Módlcie się. I mówi, wszystkich szanujcie, Boga się bójcie, Króla czcijcie. Apostoł Święty Paweł mówi w taki sposób. Mało tego mówi. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. To wszystko znamy. Mógłbym tutaj przytoczyć z 50 takich wersetów, które na ten temat mówi. A my często zapominamy o tym. Albo on jest z takiego ugrupowania, a ten jest z takiego ugrupowania. To już moje patrzenie zmienia i tamtego, którego kiedyś widziałem, a nie wiedziałem, do jakiego ugrupowania należy, to błogosławiłem, a teraz to już nie będę błogosławił, bo on jest w tamtym ugrupowaniu. Ja wśród chrześcijan takie coś słyszę. Szczęka opada. Dlaczego? 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 Jakie jest Twoje serce? Dlaczego o tym mówię? Bo przechodziłem takie rzeczy. Jeszcze nadal przechodzę. Czy jestem? Ale dążę do uświęcenia i chciałbym, żebyśmy my wszyscy dążyli do uświęcenia. Umieli sobie przebaczyć i błogosławić. Po to jesteśmy, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, mówi Jezus, to ja będę wam błogosławił. Ja to spełnię. Ale jeśli dwóch lub trzech zgromadzi się w imię diabła, bo to będzie imię jego i będziemy oczerniać kogoś, to co? Też się stanie, powiem wam, bo to jest zasada Boża. I tak się dzieje często. Jeśli oczerniamy i dołączamy się do tego wspólnego, do tej wspólnej kieszeni wchodzimy, to wtedy jest problem. I co? No jest wyjście zawsze z tego. Pokutować. Pokutować i nawrócić się. To jest nam dzisiaj szczególnie konieczne. Tym bardziej, że widzicie, że ten czas się przybliża, mówi święty Piotr. Tym bardziej, że każdy z nas widzi w tej dobie teraz takich rzeczy, co się dzieją. My musimy się być przygotowani. Wszyscy pragniemy, aby spełniło się już to, co Joel powiedział i w Dziejach Apostolskich, że wyleję mego ducha na wszelkie ciało. I prorokować będą, i sny będą mieć, i ci to będą mieć. Wszyscy chcemy, żeby to się spełniło przyjściem Pana. A jeśli to się spełni, to wtedy przyjdzie Pan. Ale mówię wam jeszcze raz, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Dążmy do tego uświęcenia. W przebaczeniu i w tym wszystkim, o czym mówiłem. Amen. Amen. Trochę smutni jesteście, co? To dobrze, załatwcie to w komorze. Jeżeli coś kogoś dotknęło, chwała Bogu. Jeżeli kogoś nie dotknęło, też chwała Bogu. Wy widzicie swoje serca. Ja ich nie widzę. Ja widzę swoje. Ja muszę to załatwić sam. I wy musicie załatwić to sam. A jeśli masz przebaczenie, nie masz przebaczenia w stosunku do kogoś, nawet tutaj z tego grona, Słowo Boże mówi, jeśli brat twój zgrzeszy, idź do niego. Załatw tę sprawę. A jeśli się modlisz, mówi inną sytuację Jezu, jeżeli ty się modlisz i składasz dar na ofiarę, a wspomniałbyś, że brat ma coś przeciwko tobie, mówię, cytuję Słowo Boże, brat ma coś przeciwko tobie i ty byś sobie wspomniał, to mówisz, przychodzisz. Bracie, przebacz mi. Rozumiesz? Wczoraj usłyszałem coś takiego fajnego. Od razu to otwiera niebo. Chociaż niebo jest cały czas otwarte. To z chwilą grzechu naszego, sami sobie zamykamy to niebo. Bo czujemy tak w środku, nie? Wy inaczej czujecie? Ja to tak czuję, taki, jak grzeszę, to po prostu czuję się taki niegodny, taki stłamszony, taki, ach! Przez chwilę, później najlepsze wio do komory, przepraszam Boga, wybacz mi. I wtedy przychodzi już takie wywyższenie, takie uświęcenie ze strony Boga. I amen. No wiem, że wy takich rzeczy nie przechodzicie, bo wy jesteście bezgrzeszni. Ale tak jest. Z tej samej gliny jesteśmy. Jeśli ktoś mówi, że grzechu nie ma, Słowo Boże mówi, Nowy Testament. Kłamcą jest. Także wiem, że byście wtedy mnie okłamali, że nie grzeszycie. Powiem wam, nie będziemy tutaj bądlić się teraz. Wiecie dlaczego? Bo to jest sprawa załatwienia między wami a Bogiem. To wszystko. To nie jest potrzebna modlitwa z nałożeniem rąk, bo to wszystko już nas masz ty. Uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa? Przyjąłeś Go jako swojego Pana i Zbawiciela? Otrzymałeś dar Ducha Świętego? Załatwiaj to wszystko i masz autorytet wtedy Jezusa Chrystusa. Bo za tym to idzie. Za tym to idzie. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to wszystko masz. Ty masz, ja mam i wtedy nie mów, że ktoś tam ma za ciebie to zrobić. Ty otrzymałeś to. Skup się na Słowie. Bo wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne. Ku nauce. Ku strofowaniu też. Nie lubimy słowa strofowanie, nie? Nikt z nas nie lubi takich rzeczy. Ale one są potrzebne. Napomnienie jest bardzo potrzebne. Miłość przykrywa mnóstwo grzechów. Znamy taki werset, nie? Miłość przykrywa mnóstwo grzechów. Gdy patrzę teraz czasami na młodych, którzy przed ślubem lub już po ślubie zaraz są, wiecie, ile tam miłość przykrywa grzechów? Nikt tam nie widzi złych rzeczy. Nikt. Wszystkie są piękne. Nawet te skarpetki lecące gdzieś tam. Albo śmierdzące pewne rzeczy. Nikt tego nie widzi, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ale później jak przejrzę oczy, to wiecie, co się później dzieje. Znowu tych skorpion, znowu, no i wtedy ćwiczenie. I wtedy napomnienie. I wtedy. Co wam będę mówił, przechodzicie to często cały czas, bo jesteśmy ciągle młodzi. Amen? Halleluja. Cieszę się bardzo, że mogłem wam coś powiedzieć, bo myślę, że to jest trochę przeszkodą dla nas. Nie tylko trochę, dużą. Dużą przeszkodą. A chciałbym, żebyśmy my wszyscy, każdy z nas, żeby korzenie zapuścić w miłości. Żeby korzenie mieć w miłości. Jesteśmy porównani czasami do drzewa. Amen? A korzenie nie widać. Zgadza się? Nie widać. Zapuśćmy korzenie w Jezusie. Tam, co dzisiaj miałem i do was, i do Krzysztofa. Tam jest miejsce krzyża. Oczywiście to jest symbol. To jest tutaj drzewo tylko. Ale to jest miejsce, do którego w każdej chwili możecie przyjść. W każdej chwili możesz przyjść. Bo tam jest. Tam jest nasze miejsce. Halleluja!